Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Najbliższe 7 dni zadecyduje o tym, czy na mapie Afryki trzeba będzie dokonać zmian. Największy kraj Czarnego Lądu stoi w obliczu referendum, które przesądzi o jego podziale na Sudan Północny, zamieszkany głównie przez muzułmanów, i Sudan Południowy, w którym większość stanowią chrześcijanie.
W praktyce oznacza to własny rząd i niezależność, także podział dóbr, a są to m.in. olbrzymie złoża ropy naftowej.
Wiele miejsca poświęcimy analizie sytuacji w Sudanie. Następnie w ramach sobotnich okruchów Ewangelii ksiądz Waldemar Turek zapyta nas:
czym dla nas jest chrzest święty i czy jesteśmy wierni przyrzeczeniom danym w czasie tego sakramentu?
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższych 20 minut.
Co najmniej 6 osób zginęło w starciach między rebeliantami a siłami Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu. Jutro w południowym Sudanie rozpoczyna się tygodniowe referendum w sprawie niepodległości. Jeśli zakończy się zwycięstwem zwolenników secesji, to na mapie Afryki powstanie nowe państwo.
Na południu Sudanu panuje stan podwyższonej gotowości. Żołnierze południowo-sudańskiej armii patrolują ulice w obawie przed atakami rebeliantów, którzy przybyli z północy kraju, by zakłócić głosowanie. Prezydent Sudanu ostrzegł, że południe stanie wobec perspektywy destabilizacji, jeśli uczestnicy referendum opowiedzą się za secesją. Omar al-Bashir oświadczył, że południe nie ma potencjału wystarczającego na stworzenie stabilnego państwa i do zapewnienia odpowiedniej ochrony mieszkającej tam ludności. Wszystko jednak wskazuje na to, że zwycięży opcja niepodległościowa, mówi pracujący w tym kraju Paweł Szałowski.
W roku 2005 został podpisany traktat pokojowy pomiędzy dwiema stronami, przedstawicielami północy i południa Sudanu. Traktat ten kończył wieloletnią wojnę domową w Sudanie. Na mocy tego traktatu mieszkańcy południa będą mogli zadecydować, czy chcą odrębnego kraju, czy jakiejś innej formy państwa, gdzie południe będzie mogło współegzystować z północą. Referendum w Sudanie 2011 jest właśnie tym momentem, kiedy ta decyzja zostanie podjęta. Kto może głosować w referendum jest dość skomplikowane, ale generalnie głosują mieszkańcy południowego Sudanu. Nie tylko ci, którzy tutaj się urodzili, ale ci, którzy rezydują tutaj od roku 1956. Głosują mieszkańcy południowego Sudanu przebywający na północy i mogą udowodnić, że są mieszkańcami południowego Sudanu. Głosują także mieszkańcy południowego Sudanu, którzy są poza granicami Sudanu. Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące to taka gorączka przedreferendalna i mówienie o Sudanie jako jednym jest grubym nietaktem. Zdecydowana większość skłania się ku podziałowi Sudanu na północny i południowy. W praktyce oznacza to własny rząd i niezależność od północy, także podział dóbr, a są to m.in. olbrzymie złoża ropy naftowej. Oznacza to także dzielenie się długiem, który został zaciągnięty za granicą i który jest także olbrzymi. Podstawową różnicą jest prawdopodobnie to, iż część północna jest zamieszkiwana głównie przez muzułmanów. Natomiast na południu mieszkańcy są albo chrześcijanami, albo kultywują swoje lokalne wierzenia. Południe tworzy swoje struktury już od kilku lat. Po zakończeniu wojny i porozumieniu pokojowym zaczęto tworzyć nowe państwo przy pomocy wspólnoty międzynarodowej. I w dalszym ciągu Sudan otrzymuje olbrzymią pomoc nie tylko materialną, ale także doradczą. Innym problemem jest różnorodność grup etnicznych. Nigdy nie zostało to dokładnie zmierzone, bo tak na dobrą sprawę trzeba było na nowo zdefiniować słowo plemię, ale mówi się, że w południowym Sudanie jest od 400 do 1000 plemion. które czasami są bardzo małe. Właściwie jest to jedna wioska lub kilka lub kilkanaście chat porozrzucanych na jakimś terenie. Miejsca są trudno dostępne, więc budowanie struktury poza miastami jest rzeczą bardzo trudną. I myślę, że jeszcze przez długi czas nie będzie możliwości wprowadzenia ujednolicenia chociażby prawa w Sudanie Południowym. Czy referendum zakończy konflikt? Otwarty konflikt między północą a południem zakończył się już parę lat temu, ale napięcie jest w dalszym ciągu i oczywiście północ nie chce zrezygnować ze złóż chociażby ropy naftowej. Północ zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli się oddzieli południowy Sudan, to takie aspiracje ma także chociażby Darfur, olbrzymi rejon w Sudanie. Jeśli chodzi o Sudan Południowy natomiast, tutaj konflikty wewnętrzne wybuchają co kilka tygodni. Są to konflikty między poszczególnymi plemionami i nie sądzę, żeby to się zmieniło po referendum.
Jeśli mieszkańcy południa wybiorą kartę do głosowania z rysunkiem dwóch dłoni w uścisku, 42-milionowy Sudan pozostanie jednym państwem. Jeśli z wizerunkiem jednej dłoni, Sudan podzieli się na dwa kraje. Komisja referendalna poinformowała, że zarejestrowało się niemal 4 miliony wyborców. Referendum będzie ważne, jeśli głosy odda 60% z nich. Próg ten może okazać się trudny do przekroczenia w związku z niewielkim doświadczeniem wyborczym obywateli oraz z wysokim poziomem analfabetyzmu. Jedynie 2% mieszkańców południa Sudanu kończy szkołę podstawową.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie lutego w stolicy Sudanu, Chartumie. W przypadku powstania nowego państwa przywódcy północy i południa będą musieli rozwiązać wiele kwestii praktycznych, wśród których wymienia się przyznawanie obywatelstwa, uzgodnienie przebiegu granicy i sposobów jej patrolowania, podział zasobów ropy i aktywów, uzgodnienie statusu spornego regionu Abei czy koordynację strategii gospodarczych.
Referendum w sprawie niepodległości południowego Sudanu jest przede wszystkim wielkim sprawdzianem dojrzałości dla przywódców politycznych w tym kraju, uważa kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justicji et Pax. W przekonaniu afrykańskiego purpurata Sudanowi grozi po referendum szereg konfliktów, ale nie są one nieuchronne.
Nieczęsto się zdarza, by jakiś kraj organizował referendum na temat własnego rozpadu, ale stało się tak, bo na południu wiele ludzi myśli, że nie ma już żadnych szans na pokojowe współistnienie z północą. Trzeba też pamiętać, że w Afryce wiele granic zostało ustanowionych w sposób sztuczny. W mojej ojczyźnie Ganie jedno plemię dzielą na przykład trzy granice. Tak więc wiele granic jest potencjalnie konfliktogennych. Sudan Południowy też nie jest jednorodny pod względem etnicznym. Jeśli południe się odłączy, wielkim wyzwaniem dla nowego rządu będzie połączenie wszystkich tych grup w poczuciu, że przynależą do jednego państwa. Można się zastanawiać, czy południe kraju jest gotowe do ustanowienia własnej niepodległości. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją tam różne formy przywództwa plemiennego, inne niż w społeczeństwach zachodnich. I dlatego należy uznać dojrzałość południowego Sudanu do samostanowienia.
Jednym z problemów, którym będą musiały stawić czoła władze nowo powstałego państwa, są uchodźcy masowo napływający z północy. Kiedy minie euforia związana z niepodległym bytem, trzeba będzie zmierzyć się z twardą rzeczywistością, mówi biskup Makram Max Gazis. Na południu nie ma szkół, szpitali, brak nawet domów, w których mogliby zamieszkać. Przybysze praktycznie przywożeni są ciężarówkami i wysadzani w szczerym polu. Hierarcha przypomina, że tylko w samym Chartumie mieszka około 4 milionów południowych Sudańczyków, którzy mogą zdecydować się na powrót w rodzinne strony. To wszystko, jak dodaje, może być zapowiedzią ogromnej tragedii humanitarnej.
Pojawiające się obawy nie przysłaniają zarazem nadziei wiązanych z secesją. Dla wielu referendum jest szansą na trwały pokój dla Sudanu, mówi biskup Hiboro Kusala z Tambura Yambio.
Referendum jest dla Sudanu szansą. Dane nam zostały możliwości, których nigdy dotąd nie mieliśmy. Jest to dla nas szansa, nie problem. Szansa na trwały pokój raz na zawsze. Jeśli dobrze, mądrze i z czystym sumieniem z tej szansy skorzystamy, zapobiegniemy w ten sposób wojnom i wielu ludzkim cierpieniom w tym kraju. Udział w tym referendum zależy od przygotowania. Musimy się głęboko zastanowić nad motywami naszego wyboru. Nie możemy się kierować emocjami. Referendum musi się odbyć w spokojnej atmosferze. O to się modlę. Podejmujemy bowiem decyzję, która będzie wiążąca nie tylko dla nas, ale dla całego narodu i dla przyszłych pokoleń. Dlatego też potrzebny jest spokój, a nasza motywacja musi być jasna i mieć oparcie w czystym i wolnym sumieniu, bo decyzja, którą podejmę, będzie miała natychmiastowe i długofalowe konsekwencje. Jednym słowem, nasze motywacje muszą być wolne od nienawiści.
Na referendum niepodległościowe udała się do południowego Sudanu delegacja Południowoafrykańskiej Konferencji Episkopatu, obejmującej obok RPA Botswanę i Swazi. Na czele delegacji stoi kardynał Wilfried Napier. Arcybiskup Durbanu wejdzie w skład 40-osobowej ekumenicznej grupy obserwatorów z różnych krajów, reprezentujących trzy rady kościołów – światową, afrykańską i sudańską. Będzie ona czuwać nad przebiegiem referendum.
Katolicki Episkopat Afryki Południowej już od 1994 roku angażuje się w poparcie dla ludności południowego Sudanu. Przy jego sekretariacie w Pretorii działa w ramach Departamentu Sprawiedliwości i Pokoju specjalne biuro do spraw Sudanu. Tylko w ubiegłym roku przedstawiciele południowoafrykańskich biskupów odbyli w Sudanie 6 wizyt solidarnościowych.
Komentując sudańskie referendum, kardynał Napier podkreślił, że przywraca ono godność ludziom, którzy od lat cierpią z powodu wojny domowej i wykluczeni są z procesu rozwoju. W skład delegacji południowoafrykańskiego episkopatu wchodzi dyrektor działającego przy nim Instytutu Pokojowego imienia arcybiskupa Denisa Harleya. Ojciec Sean O'Leary zwrócił uwagę, że plebiscyt w południowym Sudanie ma znaczenie dla całego Czarnego Lądu. Stwarza bowiem możliwość rewizji sztucznych kolonialnych granic, jakie wyznaczono jeszcze w XIX wieku na konferencji w Berlinie. Nie uwzględniają one historycznych podziałów etnicznych. Dyrektor Instytutu, powstałego przed 5 laty dla Służby Sprawiedliwości, Pokoju i Pojednania, przewiduje w Afryce nową falę dążeń niepodległościowych i tworzenie się nowych narodów.
Ewentualny podział kraju na Sudan Północny, zamieszkany głównie przez muzułmanów, i Sudan Południowy, w którym większość stanowią chrześcijanie, nie jest obojętny także dla życia Kościoła. Sudańscy biskupi przywołują na pamięć sytuację po odzyskaniu niepodległości Erytrei od Etiopii. Z powodu sytuacji politycznej biskupi musieli się wówczas spotykać na przykład w Rzymie czy w Nairobi. Stąd już teraz episkopat Sudanu apeluje, by po ewentualnym podziale kraju biskupi pozostali zjednoczeni i by wciąż istniała jedna wspólna konferencja episkopatu. Referendum niepodległościowe poprzedziła modlitewna akcja 101 dni dla pokoju. Włączyli się w nią nie tylko chrześcijanie, ale i wyznawcy innych religii obecnych w Sudanie.
Okruchy Ewangelii. Jezus przyszedł, żeby przyjąć chrzest.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Zbawiciel spędził długi okres swojego życia, około 30 lat, w ciszy nazaretańskiego domu. Nie mając konkretnych danych o tym czasie, możemy się domyślać, że przeżywał dni podobnie jak wielu innych mieszkańców miasta, dzieląc ich radości i smutki, pomagając przybranemu ojcu w pracy ciesielskiej i aktywnie uczestnicząc w życiu religijnym wspólnoty. Tak było do dnia, w którym rozpoczął publiczną działalność podczas znaczącego spotkania z Chrzcicielem. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Chrzest Janowy był końcowym obrzędem dosyć długiego procesu duchowego oczyszczenia i wyrazem woli całkowitego zaangażowania się w służbie Bogu. Był udzielany ludziom świadomym swoich grzechów, którzy je wyznawali, pokutowali za nie, otrzymywali przebaczenie i tak przygotowywali się na przyjście Mesjasza. Jezus nie potrzebował chrztu Janowego, ale chciał go przyjąć i nalegał na to. Sam chrzest Janowy zapowiadał sakrament, który ustanowi w przyszłości sam Zbawiciel. Zdecydowana większość z nas nie pamięta swojego chrztu. Niektórzy ze słuchaczy może nawet nie są w stanie podać dnia, w którym przyjęli ten sakrament. To nasi rodzice i chrzestni wyznali w naszym imieniu wiarę i poprosili Kościół o chrzest. Wówczas zaczęła się nasza duchowa wędrówka jako chrześcijan. Nawet jeśli potem otrzymaliśmy inne sakramenty, nie możemy zapomnieć, że istotna dla naszej duchowej sytuacji zmiana nastąpiła właśnie w czasie Chrztu Świętego. Zmarły niedawno światowej sławy kompozytor Henryk Mikołaj Górecki otrzymał kiedyś w prezencie od arcybiskupa Damiana Zimonia oprawione świadectwo chrztu. Pasterz katowicki wspomina, że ten skromny, małomówny człowiek, który nosił w sobie wielką muzykę religijną, bardzo się ucieszył i od razu je powiesił, żeby nie zapominać o tym, co najważniejsze. Czym dla nas jest Chrzest Święty i czy jesteśmy, jak zwykł pytać sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, wierni przyrzeczeniom danym w czasie tego sakramentu? Nie chodzi bowiem o magiczny akt, który całkowicie eliminuje zło, które jest w świecie i w nas samych. Chrześcijanin jest wystawiony dzisiaj na różnego rodzaju pokusy zawrócenia z drogi obranej podczas chrztu, przyjęcia logiki i myślenia, jakie proponuje dzisiejszy świat, akceptacji relatywizmu nawet w odniesieniu do przykazań Bożych. Ewangelista zaznacza, że gdy Jezus wyszedł z wody, oto otworzyły mu się niebiosa. Jak bardzo byśmy chcieli, by owe niebiosa były otwarte zawsze również dla nas. Odnosimy jednak często wrażenie, że są one zamknięte, a niekiedy, używając słów pisarza, nawet stają w płomieniach. Może dzieje się tak dlatego, że zatraciliśmy gdzieś po drodze nasz dawny entuzjazm. Dokonaliśmy złego rozeznania między tym, co rzeczywiście dla nas ważne, a tym, co się jedynie takie wydawało. Albo bardzo liczyliśmy na swoje siły, a nie na pomoc, której Bóg zaczął nam udzielać, począwszy od przyjęcia chrztu. Ale przecież nie wszystko stracone i zawsze można powrócić do tego, co w tym sakramencie się zaczęło. Pozostańcie czyści, zachęca nas święty Grzegorz z Nazianzu, i oczyszczajcie się. Bóg przecież niczym bardziej się nie raduje niż nawróceniem i zbawieniem człowieka, któremu została dana cała ta nauka i wszystkie tajemnice. I macie być jak źródła światła w świecie i siłą życiodajną dla ludzi.
Przypomnę, że tekst komentarza do niedzielnej Ewangelii mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. A dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.